Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę opowiadać o sentymencie. Sentymencie, którego biznes nienawidzi. Nienawidzi, nie lubi i generalnie nie ma miejsca w biznesie na sentyment. I będzie to odcinek, do którego się chwilę czasu zabierałem, bo wydaje mi się, że będę traktował o rzeczach, które są niepopularne w obecnym świecie. Niepopularne dlatego, że są różnego rodzaju teorie o turkusowych organizacjach, bardzo się rozwija humanizm, różnego rodzaju i humanistyczne podejście w ogóle do biznesu, a życie później weryfikuje różnego rodzaju działania, które podejmujemy z takim może nie nadmiernym, ale ze zbyt dużą dozą optymizmu względem różnego rodzaju działań, które często są właśnie podszyte sentymentem. Ale zacznijmy od tego, czym jest sentyment. Sentyment to poczucie przywiązania i sympatii. Co ciekawe, tym uczuciem możemy zarówno obdarzać ludzi, jak i rzeczy. Możemy kogoś bardzo lubić i sentymentalnie do niego podchodzić, albo możemy lubić nasz samochód, ale sentymentalnie też podchodzimy do historii, które opowiadamy. Nie? No bo przecież, kurde, kiedyś to było dobrze, kiedyś było lepiej. I tak sentymentem opowiadamy o tych starszych czasach, a to było prawdopodobnie inaczej. Niekoniecznie lepiej, niekoniecznie gorzej, ale nasz umysł ze względu na historię, która w nas jest, każe nam myśleć, że było lepiej, bo działa ten sentyment. I ten sentyment właśnie działa względem ludzi, jak i rzeczy. A do czego był sentyment? Sentyment w ogóle został wygenerowany przez ewolucję w naszych umysłach do tego, żebyśmy za szybko nie pozbywali się z naszego otoczenia ludzi i rzeczy, żebyśmy naprawiali różnego rodzaju relacje i elementy, które są wokół nas, a nie rzucali wszystkim dookoła. Jest coraz trudniej tak podchodzić, bo na przykład producenci smartfonów nas uczą tego, że co 2 lata należy mieć nowego smartfona, albo nawet co roku, bo wychodzą nowe modele. Ale biznes, tak jak powiedziałem na początku, nie lubi sentymentów w ogóle. I opowiem teraz o 10 punktach, które ja namierzyłem w swojej pracy, w swoim doświadczeniu prowadzeniem różnych firm, ale również na obserwowaniu osób, które przychodzą do mnie, z którymi ja rozmawiam, o tym, jak ten sentyment potrafił rozwalać różne rzeczy. I to 10 punktów jest takim zbiorem, nad którym się teraz pochylę i opowiem o 10 punktach, w których sentyment jest czymś złym dla biznesu lub może nawet nie tyle złym, ale rozwalającym nam działanie. No to pierwszą rzeczą i to taką dość prostą do wyobrażenia sobie, w biznesie jest trzymanie zbędnych rzeczy, na które nas już nie stać, na przykład samochodu. Nie? Jak jest dobrze w firmie, to kupujemy fajne auto, bierzemy je w leasing albo je kupujemy za gotówkę, chociaż to wydaje mi się, że coraz rzadziej. I jak w firmie zaczyna się dziać gorzej, mamy coraz mniej pieniędzy, to ciężko nam się jest rozstać tym właśnie samochodem lub na przykład komputerem, który kupiliśmy. Bo logiczne działanie mówi: sprzedaj zasób, który jest za drogi, żebyś mógł go wykorzystywać. Tak? Kup coś tańszego, jeździ mniej luksusowym autem, a my często jesteśmy tak przywiązani do tego samochodu, do tego komputera fajnego Apple za 10 tysięcy, którego zakup był kiedyś łatwy, bo były pieniądze, a teraz jest chwila, że jest troszkę gorzej i należałoby go zbyć i po prostu kupić coś tańszego, bo w biznesie to jest generalnie roller coaster. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. I tak jak mówiłem w jednym z wcześniejszych podcastów, nie powinniśmy się przywiązywać do naszych stanowisk, prowadząc biznes, że tam jesteśmy dyrektorem, prezesem czy kimś tam. Tak samo nie powinniśmy się przywiązywać do rzeczy, które nas otaczają dookoła. Punkcik drugi. Trzymanie zbędnych relacji z klientami. Ja sam swojego czasu, jak prowadziliśmy biuro księgowe, starałem się na siłę naprawiać różnego rodzaju relacje z ludźmi, z którymi należało się po pierwszych oznakach tego, że będą robili problemy, rozstać. Często ci klienci to byli jacyś znajomi, to byli ludzie poleceni przez kogoś innego i tak sobie myślałem, kurde, co będzie, jak ja się z tymi ludźmi rozejdę? Co będą inni mówili? No i poza tym to często byli fajni ludzie, więc mieliśmy jakieś przygody razem, może po drodze czy coś. Później się okazywało, że przetrzymanie tych klientów w firmie i niepowiedzenie im od razu wprost przepraszam, prawdopodobnie nie jesteśmy jako firmy dla siebie stworzeni, rozejdźmy się. Niezrobienie tego rozejścia wygenerowało naprawdę dużo problemów później, rzeczy, które trzeba było jeszcze bardziej naprawiać, bo w wielu wypadkach, gdy klient jest niezadowolony, a wy jeszcze czujecie, że oprócz tego, że jest niezadowolony, to jeszcze sobie imaginuje różne rzeczy na temat tego, jak wasza usługa albo produkt miały wyglądać i nie spełniają jego potrzeb, jego wyobrażeń, to należy się rozstać. Bez myślenia takiego, kurde, co będzie, a to jednak będą pieniądze i tak dalej. Rozejdźmy się z takim klientem, schowajmy dumę do kieszeni, przeprośmy go. Tu bym działał w myśl zasady, chcesz mieć rację, czy być szczęśliwy. Jeśli w zarodku pozbędziemy się klienta, który naprawdę rokuje na problematyczną osobę, to prawdopodobnie będzie lepiej, niż będziemy starali się na siłę naprawiać relacje, a później one nam wybuchną kosmicznie. Ja miałem już grupę hejterów, oni nawet sobie założyli grupę na Facebooku. Odradzam, jeśli można, to należy się z takimi ludźmi rozejść. Punkt trzeci, to jest punkt, którym wydaje mi się będzie najwięcej może na mnie hejtu spaść, to jest trzymanie zbędnych pracowników. Jednym z problemów jednej z moich firm, które miałem, to było utrzymywanie paradygmatu, że w firmie nie zwalniamy pracowników, to znaczy szukamy dla nich dobrego miejsca. Byliśmy wtedy zafascynowani turkusem, różnymi takimi marksistowskimi wręcz pomysłami, że wszyscy są fajni, równi i wszystko jest okej. Okay. Zaraz opowiem, jak życie to zweryfikowało, ale mieliśmy takiego pracownika, Darka, który miał bardzo proste zajęcie, imię zmienione. I Darek miał otwierać listy, wpisywać je do systemu i na tym się kończyła jego praca. Nie? Dwie czynności. Tak naprawdę to można by każdego, wydaje się, nauczyć tego, robienia tych zadań. Jak się okazało, pewnego dnia przyszedłem w sobotę do pracy, usiadłem sobie na jego miejscu, bo malarze coś malowali albo jakiś inny remont był. I tak patrzę na półeczki, które są przy jego biurku, a tam jest stos listów. Stos. 300. Dokładnie 300, bo je później policzyłem. To było 300 listów z różnego rodzaju miejsc, z sądów na przykład i z urzędów. I się pytam Darka, Tareczku, dlaczego żeś tego, kochany Darku, nie zrobił tak, jak twoja praca ci mówi, że masz robić? On mówi, że on nie wie. On nie wiedział, czemu tego nie robił. Straty były dość poważne, bo tam trzeba było poprzepraszać ludzi i pewne sprawy, których było 7 dni na odpowiedź, się przeciągnęły. I co my zrobiliśmy? Co ja zrobiłem? Zakochany w ideologii turkusu, pomagania ludziom i błędnej interpretacji pewnych rzeczy i w paradygmacie niezwalniania pracowników, zacząłem szukać dla niego innego miejsca w organizacji, bo być może to wcale nie Darek był zły, no przecież to ludzie są z natury dobrzy. To być może ja źle system zrobiłem, nie? Do tego tam otwarcia listu i wklepania go do systemu i zeskanowania, może to było za dużo, może coś błędnie było zrobione. I niestety to wmówienie sobie, że to nie ten Darek się nie nadaje do pracy, tylko ja mogłem zrobić coś źle, sprawiło, że wylądował w innym miejscu i tam narobił takich samych szkód. Co ciekawe, na końcu Darek, na końcu naszej przygody nie został zwolniony, tylko odszedł i powiedział, że jeszcze mu to wcale nie było dobrze u nas. No nie było mu dobrze, bo chcieliśmy, żeby robił, w ogóle robił, a to, nie, to była dość leniwa osoba. I ten sentyment do pracowników, z którymi powinniśmy się rozstać, bo są na przykład zatrudnionymi, fajnymi naszymi kolegami. Ja totalnie odradzam pracowanie z kolegami i z rodziną, bo w firmach rodzinnych często jest tak, że przychodzi do nas mama albo tata i mówią, słuchaj, jest ciocia jakaś, Halina powiedzmy, nie uwłaczając żadnej Halinie. I mówi, że ciocia Halina nie ma pracy, cioci Halinie trzeba pomóc, a ty masz, chłopie, przecież firmę, to weź ją u siebie zatrudnij i niech ona u ciebie pracuje. No nigdy w życiu. Taka ciocia Halina albo jakikolwiek inny członek rodziny narobi później takiego spustoszenia, jak będziecie chcieli układać system pracy, albo wyobraźcie sobie, że musicie pójść do takiej osoby, która jest waszą ciocią i powiedzieć, słuchaj, ciociu Halino, mój drogi pracowniku, źle to wykonujesz i niestety nie mogę ci dać pieniędzy w tym roku, miesiącu, bo źle wykonałeś swoją pracę i wszystko trzeba naprawić. Nie? No, żaden obiad rodzinny później już nie będzie wyglądał tak samo. Dlatego bardzo przestrzegam, z własnego doświadczenia mówię, uważajcie na posiadanie sentymentu do ludzi w biznesie, do pracowników, których macie zatrudnionych, bo z jednej strony jesteście za nich bardzo odpowiedzialni, ale z drugiej strony biznes zakładamy po to, żeby generował pieniądze. Jeśli ktoś robi błędy albo nie wykonuje swojej pracy i sprawia, że wy nie zarabiacie, no to znaczy, że psuje wam biznes, bo wy przez to musicie się zajmować nim, a nie innymi elementami firmy, które do was należą, to znaczy inni nie są też zaopiekowani i nie generujecie dla innych waszych pracowników, członków zespołu i przede wszystkim siebie. Nie zapominajmy, w biznesie ten właściciel, który prowadzi firmę, jest osobą najważniejszą, bo jak on przestanie pracować i będzie chciał zamknąć biznes, to już tam ci ludzie nie mają pracy. Nie? Nie ma pracy. Jak dobry ratownik to żywy ratownik. Tak samo jest z przedsiębiorcą. Dobry przedsiębiorca to żywy przedsiębiorca, który pracuje i daje pracę innym. Jeśli jacyś ludzie przeszkadzają w tym procesie zarabiania pieniędzy i sprawiania, żeby ten organizm dobrze pracował, no to po upomnieniu i spróbowaniu naprawienia systemu należy się z nimi rozstać. I ja już to wiem, jest to trudne, jest to nieprzyjemne, bo ludzi się generalnie łatwiej zatrudnia niż z nimi rozchodzi, ale tego też trzeba się nauczyć. Czwarta rzecz, sentyment do własnych pomysłów. I to jest do przepracowania z samym sobą. Mamy sentyment do tego, co wymyśliliśmy. I wymyślamy sobie, że wprowadzamy jakieś rozwiązania, albo wymyślamy sposób na marketing i nagle się okazuje, że to nie działa. Nie? Ale my przez to, że mamy takie poczucie ojcostwa do produktu, albo do produktu, do reklamy, do wymyślonego rozwiązania, nie zamykamy go. Nie zmieniamy na coś innego, tylko z sentymentu ciągniemy do przodu, bo to my wymyśliliśmy, bo to jest super, no bo przecież jak my wymyślimy, to coś jest ekstra. I im szybciej nauczymy się tego, że nasze pomysły są bardzo często generujące pomyłki i że fajnie jest pytać innych ludzi o to, jak nasz pomysł wygląda. I często usłyszymy hejt, krytykę, ale czasem ktoś nam powie coś fajnego. I bez sentymentu trzeba podejść i powiedzieć, kurde, masz rację, to co mówisz jest sensowne, nie ma sensu tego robić dalej. Zmieńmy strategię, róbmy inaczej, bo ta nasza determinacja wyrodzona jest świetna u przedsiębiorców, ale czasem niestety prowadzi nas do pułapki, w której wpadamy po prostu w robienie czegoś, co nie ma sensu, właśnie przez sentyment, bo my to wymyśliliśmy, więc my będziemy dalej to robić. Relacje ze współpracownikami i dostawcami. Tutaj na przykład korzystamy z dostaw jakiejś firmy od lat. To jest często to widać w firmach rodzinnych. Jak przychodzi ktoś młody do zarządzania firmą rodzinną, ogląda sobie takie druki zamówień albo patrzy w systemie i zadaje pytanie, dlaczego kupujemy od tego gościa? No i ktoś mówi, że kupujemy od niego od 10 lat, to jest sprawdzony gość i dlatego cena jest 10% wyższa. Wiecie, wtedy to powinna się włączyć czerwona lampka od razu, bo w obecnych czasach na rynku faktycznie dobrze jest mieć sprawdzonych doradców, ale jest generalnie konkurencja ceny. I jeśli ktoś nam sprzedaje coś z 10% drożej, na początku w ogóle łańcucha produkcji, to później my musimy to o ileś naście procent drożej sprzedać, prawda? Żeby pokryć te straty w tym, że ktoś nam tu sprzedał drożej, no bo marżowo musimy mieć tyle, co konkurencja pieniędzy, bo się inaczej nie utrzymamy. I przez ten sentyment do kupowania czegoś od kogoś możemy sobie rozwalać biznes, gdzie długofalowo później ktoś do nas przyjdzie i powie, kurde, ty jesteś za drogi, ja nie chcę od ciebie, a ty jesteś za drogi, bo za drogo coś kupujesz. To jest akurat łatwe do rozwiązania, bo możemy pójść do tego naszego współpracownika albo dostawcy i powiedzieć, słuchaj stary, no są tańsi od ciebie na rynku, nie wiem czy będą tak samo skrupulatni w robieniu tego, co ty robisz, ale ciężko mi się konkuruje ceną, znaczy tą ceną, co mam. Czy możesz mi pomóc coś z tym zrobić? Może się uda, może nie, ale nie miałbym przesadnego sentymentu do dostawców, bo inni tego nie mają. Rynek niestety wymusza to, że te ceny muszą być dostosowane do rynku. Są oczywiście branże, w których jakość wykonania jest absolutną świętością i warto zapłacić więcej, żeby mieć coś dobrego i później nie naprawiać, ale to już każdy musi ocenić u siebie, jak jest u niego w biznesie. Sentyment do wprowadzonych rozwiązań, na przykład systemów i wpływ grupy. To też jest ważne, jak grupa nam reaguje na właśnie sentymentalnie, a często z wygody na różnego rodzaju rozwiązania. Ja to zaobserwowałem na przykład na księgowych, kiedy przyszliśmy powiedzieć, że wprowadzamy nowy system księgowy, który jest łatwiejszy, szybszy, zautomatyzowany. Ilości kliknięć, żeby coś rozwiązać, tam powiedzmy była połowa kliknięć. Nie? Tak jak sobie liczymy coś w systemie księgowym, wprowadzamy dokument, to nie trzeba było kliknąć 8 razy, żeby go zaksięgować, tylko powiedzmy 4. No i wtedy pojawił się opór, bo włączył się sentyment, który był mocno połączony z wygodą, bo po pierwsze osoby nie chcą się czegoś uczyć nowego, a po drugie to stare jest fajne, działało i czemu to zmieniać? Temu to zmieniać, bo nowy system, w którym trzeba się mniej naklikać, sprawia, że szybciej pracujemy, a do tego miał automatyzację wbudowaną, w związku z czym w ogóle wszystko działo się szybciej. Ale ten proces zmiany był bardzo trudny, wymagał wiele tłumaczenia i wynikał właśnie z takiego sentymentu do rozwiązań. Ale my sami też tak mamy. No zobaczcie, ktoś się uczy korzystania na przykład z Gmaila i później ktoś inny wpada w firmie na pomysł używania całego rozwiązania z Microsoftu, jeszcze dostaje na niego dobrą cenę, a potem się okazuje, że jeszcze on będzie dobrze z ich CRM-em działał. I mówi firmie, słuchajcie, zmieńmy na Outlooka, zmieńmy wszystko na rozwiązania Microsoftu, przenieśmy się z Gmaila i pojawi się opór, bo część ludzi powie, że nie, że to będzie gorzej i tak dalej. No i trzeba będzie z tym sentymentem do rozwiązań, które ludzie mają, walczyć cały czas. Następną rzeczą jest sentyment do pieniędzy. Lubimy mieć pieniądze. Szczególnie jak dojdziemy do pewnego etapu rozwoju siebie, naszej firmy i naszego rozwoju, będziemy lubili mieć kasę, bo fajnie jest mieć pieniądze, fajnie jest mieć zapewniony byt, nie martwić się o tą przyszłość i może się okazać, że ze względu na to, że lubimy mieć pewien poziom pieniędzy, będziemy podejmowali błędne decyzje. Bo czasem należy zrobić ofertę, która jest troszkę niższa, gdzie mniej zarobimy, ale przytrzymamy klienta albo go pozyskamy, aby później zarobić w dłuższym czasie. Źle zrobione systemy zarabiania, które mówią, zarabiamy tylko tu i teraz, a długofalowe zarabianie jest bez sensu, sprawiają, że ludzie mocno windują do góry prowizje, znaczy sprzedaże, które dają im teraz duże prowizje, a to może sprawiać, że klienci nie chcą kupować. Ale to u pracowników. U nas to lubienie pieniędzy, lubienie posiadania kasy w ogóle własnej może sprawiać, że będziemy podejmowali błędne decyzje zarządcze i w odpowiednim momencie nie podejmiemy ruchów, które sprawią, że faktycznie będziemy zarabiali mniej, ale nasza firma przetrwa, bo wiele firm nie przeżywa dlatego, że właściciel firmy ze względu na to, że miał sentyment do posiadania pieniędzy, upada. No bo z tymi pieniędzmi to oczywiście się wiążą takie rzeczy jak samochód i status społeczny, który u mnie jest na miejscu 8, bo lubimy status społeczny. Często właściciel, dużo mówię często, ale zdarza się, że właściciele firm nie rezygnują z przynależności do klubów, do wychodzenia na różnego rodzaju imprezy, które im nic totalnie nie dają. Zupełnie niczego. Kosztują, trzeba wydać dużo pieniędzy, ale utrzymują swój status społeczny, że jeżdżą na gale, spotykają się z fajnymi ludźmi, którzy mają pieniądze. Niestety jest tak, że często jest to iluzja i jesteśmy taką karykaturą przedsiębiorcy, który zamiast obniżać koszty, zwiększać przychód i windować szczególnie marże, wydaje pieniądze na różnego rodzaju elementy, które nie mają bezpośredniego przełożenia na przychód. Tylko sobie tłumaczymy, że bywając tutaj i tutaj, to będziemy lepiej rozpoznawalni i w długofalowym działaniu będziemy mieli klientów z wyższych sfer. Okej? W jak długofalowym działaniu? I czy przypadkiem to, co robisz, nie jest tylko i wyłącznie dlatego, że lubisz bywać w fajnych miejscach? Bo jeśli chodzisz gdzieś, bo lubisz bywać, to nie jest myślenie przedsiębiorcze. To rób sobie w prywatnym czasie. Nie? Zarób pieniądze, dostań wynagrodzenie, dywidendę, jakkolwiek inaczej sobie wyciągnij pieniądze ze swojej spółki i wtedy rób, ale nie oszukuj sam siebie, że jest to wydatek firmowy i w czasie firmowym robisz to, bo to przynosi efekty. W ogóle ja zacząłem, szczególnie od urodzenia się mojego synka, dużo patrzeć na swoje zasoby czasowe, jak one wyglądają i obcinać rzeczy, które nie są absolutnie potrzebne do działania mojej firmy lub w jakiejś przewidywalnej przyszłości nie przyniosą efektów. A my lubimy być w niezłym statusie społecznym. W ogóle lubimy, jak ludzie uważają, że jesteśmy jako człowiek. Nie my przedsiębiorcy, tylko człowiek lubi być utożsamiany z jakiegoś rodzaju statusem społecznym i ciężko jest nam wyjść z pewnego poziomu, no bo nagle jak się okazuje, że obcinamy wydatki na różne rzeczy, nie stać nas na wychodzenie, nie mamy pieniędzy na bycie sponsorem jakiejś imprezy i wtedy przestają nas zapraszać, nie? I my nie chodzimy, więc nie jesteśmy już tacy fajni. Często tylko we własnych oczach. Biznes nie lubi sentymentu względem tego, jak każdego innego sentymentu. Więc uważajmy, czy przypadkiem nie robimy czegoś tylko dlatego, że jest to przyjemne dla nas i łechta nasze ego i jest fajne społecznie, znaczy działające na nasz status społeczny, czy jest to firmowe. Kolejną rzeczą, i to już jest punkt 9, jest sentyment do wspólników. I to jest bardzo złożona kwestia. Prawdopodobnie z tego nagram osobny zupełnie podcast, duży, większy. Ale w skrócie mówiąc, ludzie, z którymi zaczynamy biznes, zmieniają się wraz z czasem w ogóle. Ludzie wszyscy się zmieniają. A jeśli z kimś przebywamy 8 i więcej godzin dziennie, widzimy tych ludzi co najmniej w każdy dzień roboczy, może się okazać, że będzie już nam tego towarzystwa za dużo. Może się też okazać, że ktoś tak bardzo się zmieni, bo wszyscy się zmieniają, że przestanie pracować i zmienią mu się priorytet. Wtedy należy do takiego kogoś pójść i powiedzieć mu: słuchaj stary, umawialiśmy się na pracę, umawialiśmy się na to, że masz udziały dlatego, że pracujemy razem. Nie dlatego, że po prostu jest. Bo jeśli ktoś jest tylko inwestorem albo wspólnikiem takim biernym, który coś robił i od tego momentu już nie musi, to spoko. Ale w małych i średnich firmach tak naprawdę w większości wypadków jest tak, że wszyscy wspólnicy są wspólnikami pracującymi. Jeśli umawiamy się z kimś na tą pracę, a ten ktoś przestaje tą pracę wykonywać, to znaczy, że albo tą pracę kupujemy kimś innym, albo sami musimy ją robić. Wtedy należy pójść do takiej osoby, porozmawiać, wytłumaczyć mu nasze kwestie i albo, jeśli mamy spisaną konstytucję współpracy, użyć zapisów, które w niej są i odzyskać te udziały w jakiś sposób, lub podzielić firmę. Dlaczego? Bo będzie nam później łatwiej. Bo jeśli mamy ciągnąć za sobą wspólnika, który nie pracuje, a do tego na przykład wpadnie jeszcze w depresję, to nie dość, że będziemy pomagać mu psychicznie, to jeszcze będzie nas ciągnął finansowo. Są oczywiście sytuacje losowe, w której naszemu wspólnikowi albo rodzinie jego coś się stanie i ja jestem za tym, żeby pomagać, też w granicach rozsądku, tak żeby nasza firma nie upadła, ale rozmawiać i się komunikować. Też bądźmy ludźmi. To nie jest tak, że ktoś przez tydzień ma kłopot, dwa tygodnie i należy się rozstać, ale jeśli to jest chroniczne działanie i nasza firma faktycznie przestaje dobrze działać, bo ktoś się umówił z nami na dostarczanie pracy zamiast za wynagrodzenie i udziały i nie wykonuje tej pracy, no to jest biznes. To nasza firma, jeśli może nie przetrwać, to należy z taką osobą zacząć rozmawiać. No i punkt 10, ostatni. Sentyment do własnej firmy. To było coś, co sprawiło, że ja bardzo późno sprzedałem firmę, w której nam nie szło. Prawdopodobnie gdybym sprzedał ją wcześniej, to byłoby jakoś inaczej. Mielibyśmy krócej różnego rodzaju problemy, ale ten sentyment do tych 6 lat, które były po drodze, tych 6 lat starania się o to, żeby firma działała, dbania o ludzi, zatrudnianiu różnych osób, bo tam się w sumie przewinęło około 250 osób, w pewnym momencie na stałe pracowało 70. I człowiek cały czas ma w oczach tą dużą firmę, która była, a nie widzi tego, że jest w pewnym momencie zaczyna być coraz gorzej, nie idzie nam. Rzeczy, które wprowadziliśmy, rozwiązania, które zastosowaliśmy, okazują się po prostu nietrafione. Albo tak jak w moim wypadku, w ogóle robienie tego, co robiłem, nie miało sensu, bo to nie było ani związane z tym, co ja lubię i w czym się czuję dobrze, ani się na tym za dobrze nie znałem ze wspólnikami. No, robiliśmy księgowość, to świetnie nam szło sprzedawanie tego, naprawdę, bo w pewnym momencie dobijaliśmy do 300 klientów w stałej obsłudze, ale nie bardzo znaliśmy się na produkcji tego. A kupienie dobrego księgowego, który do tego ma zmysł przedsiębiorczy, jest bardzo trudne, bo tacy ludzie mają swoje biura księgowe. Więc nam się nie udało kupić kogoś odpowiedniego, a po drodze mieliśmy jednego fajnego współpracownika, Pawła, który z kolei mówił nam o tym, co powinniśmy zmienić i jak te zmiany powinny wyglądać, a my go nie słuchaliśmy, bo myśleliśmy, że wiemy lepiej, a Paweł odszedł, też bardzo roztropnie, teraz już na to patrzę z perspektywy, nie mam do niego żadnej pretensji, bo on postąpił dobrze, bo już wiedział, że to nie będzie dobrze działało, ale ja za późno sprzedałem firmę. Za późno sprzedałem, za późno zacząłem robić coś innego, bo właśnie pałałem sentymentem i tymi takimi wizjami, jak to było i być może to jeszcze wróci, że będzie znowu dobrze. Nie należy mieć sentymentu do własnej firmy. Należy mieć determinację, należy ją tworzyć, ale gdy już zaczynamy być doświadczeni i to jest już któryś nasz biznes, patrzmy chłodno na wyniki, na atmosferę, na ludzi, którzy z nami są i na samych siebie. Bo jeśli w pewnym momencie zaczyna być tak, tak jak ja miałem, że przychodzicie do firmy, a tam czeka na was 30-40 maili od niezadowolonych klientów albo spraw do załatwienia, które się walą, to zadajcie sobie pytanie jako przedsiębiorca, czy naprawdę męczycie się i bierzecie odpowiedzialność po to, żeby mieć bardzo słabe miejsce pracy, w którym jesteście nieszczęśliwi. Bo jeśli tak chcecie, to super. Tylko ja też się wyleczyłem z takiego mitu męczennika, bycia bohaterem, męczennikiem, przedsiębiorcą, który to bierze wszystko na siebie i potrafi wszystkie problemy rozwiązać, jest supermanem, idzie do przodu, każdemu pomaga. Nie. Robicie firmę po to i zatrudniacie ludzi po to, żeby oni pracowali razem z wami. Jeśli wasza firma nie działa tak, jakbyście chcieli, to może ona nie działać z różnych przyczyn, przeróżnych, ale być może jest to związane z tym, że wy ją źle ułożyliście. To nie miejcie sentymentu, wstańcie przed lustrem, powiedzcie sobie: Paweł, kurde, no nie idzie ci to, w ogóle ci to nie idzie. Daruj sobie już to, bądź szczęśliwy, oddaj ten samochód, który masz, weź telefon prywatnie i zacznij robić coś innego. Może się na chwilę zatrudnij gdzieś, tutaj trzeba będzie walczyć ze statusem społecznym, nie? Z tym, co było wcześniej mówione, bo będziesz pracownikiem, a nie przedsiębiorcą. Sprzedaj tą firmę, być może weź fajne pieniądze, bo często to, co nas męczy, dla innych będzie świetną rzeczą, z której wyciągną wartość, ale bez sentymentów należy policzyć, spojrzeć na to wszystko i sprzedać albo nawet zamknąć. Bo zdarzają się sytuacje, kiedy zamknięcie firmy jest lepszym rozwiązaniem niż tkwienie w trudnym związku z własną firmą i nieposiadanie biznesu, tylko bycie samozatrudnionym i jeszcze w sytuacji, w której to nie my mamy firmę, ale firma ma nas. I bez sentymentów należy się z tą sytuacją rozprawić, popatrzeć na ten biznes i podjąć działania. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do komentowania, do pisania do mnie i powiedzenia, co wy o tym myślicie. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnych odcinków.